Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Witam w studiu naszego gościa, pan Stanisław Danielewicz.
Dzień dobry państwu.
Z nową książką i nie, to nie jest książka związana z historią muzyki, jazzu czy rocka. To jest powieść ahistoryczna. Political fiction, romans ahistoryczny. I o niej porozmawiamy. Książka, w której znajdujemy wersję historii, dla której to nasza wersja historii, czyli to, w czym żyjemy, jest sennym koszmarem, jest czymś przerażającym. Ja chciałam na początek zapytać, czy to się bierze z jakiejś pana fantazji o tym, co by było gdyby i dlaczego ten świat, w którym przyszło nam żyć, taki okropny jest?
No, może ja wyjaśnię słuchaczom, że to są właściwie dwie historie, czy dwie antyhistorie, czy dwie nieprawdziwe historie, bo jedna z nich to jest ta, która mogłaby się wydarzyć w 1939 roku, kiedy to nocy z 17 na 18 września wódz naczelny wydał rozkaz, że z Rosjanami nie walczyć. W mojej powieści od tego momentu wszystko się zmienia, ponieważ słynny pisarz Tadeusz Dołęga-Mostowicz fałszuje rozkaz naczelnego wodza, dzięki któremu on trafia do wojsk i ludności cywilnej jako rozkaz właśnie wręcz przeciwnie, walki z Sowietami, ale przy użyciu takich środków, jakimi dysponujemy, a więc walki propagandowej, partyzanckiej, no i dzięki temu tę wojnę z nimi wygrywamy. To jest jedna warstwa, ale jest też druga, ponieważ tenże pisarz Dołęga-Mostowicz, który w rzeczywistości zginął tej nocy, czy rankiem 18 września, mojej powieści żyje nadal oczywiście i ma się dobrze, i zaczyna pisać powieść, która pokazuje historię Polski i ludzi, których znał i o których chciał napisać, taką historię, która mogłaby się wydarzyć, i to jest właśnie ten cenny koszmar, o który pani pytała, ale to jest ta historia, która nam się w dużej mierze wydarzyła, rozpoczynając od czasów wojennych, ale później też przez lata powojenne. Więc mamy powieść powieści, dwie właściwie różne historie alternatywne.
No i ta, w której jesteśmy tu u pana, że tak powiem, w której żyje, kiedy już przeżył Tadeusz Dołęga-Mostowicz, to jest, zacytuję dobrze, było to 18 września z samego początku 1945 roku, 45 rok w historii sobie umiejscowiamy, co było u nas i dalej. Zaledwie 12 miesięcy po tym, jak podpisano traktat londyński, który definitywnie ustalał porządek w Europie i w znacznej części Azji, czyli działo się to 5 lat po tym, jak upadło sowieckie imperium. Ogólnie upadek sowieckiego imperium jest tutaj chyba clue, prawda, w całej tej historii, którą pan snuje.
No tak, ale to jest właśnie ta historia alternatywna, która opisuje dalsze losy Dołęgi Mostowicza i całego pokolenia jego i później potomków oczywiście. A więc no, historia w sumie pozytywna, bo został zawarty pokój kosztem pewnych ustępstw terytorialnych. Uzyskaliśmy jednak stabilne państwo, no i przede wszystkim został ucięty łeb hydrze, czyli właśnie Stalin uciekł do Gruzji, jak wynika z dalszego ciągu.
No udany zamach na Hitlera, tutaj jest różne takie rzeczy, prawda, się odbywają, z których później wynika zupełnie inna wersja historii. Czy pan tak sobie snuje, a może pan z ojcem rozmawiał o tym, co by było, gdyby śmigły Ryc, gdyby Piłsudski, gdyby padł inny rozkaz?
Tak, takie historie słyszałem od właściwie małego dziecka, ponieważ mój ojciec był profesorem historii i no, pasjonowała go historia najnowsza. Jednym słowem, robił to, co lubi. I w domu bardzo często się słyszało różne jego uwagi na temat historii. Nie zawsze takie, które mógł publikować na przykład, bo to byłoby bardzo źle widziane i źle by się dla niego skończyło. Ale to prowokowało też do pytań. Przyznam się, że w tym czasie może za mało korzystałem z tej wiedzy ojca, może nie za bardzo dopytywałem o szczegóły, ale jednak zapamiętałem te wszystkie jego dywagacje na temat niewłaściwych posunięć różnych osób z kierownictwa państwa, wojska i tak dalej. No i poglądy miał dosyć zdecydowane, konserwatywne, bardzo realistyczne i także oceniał rzeczywistość, co u mnie chyba też znalazło jakieś odbicie.
No, na przykład gdyby Tadeusz Hołówko nie został zamordowany, myślałby pan, że inaczej potoczy się historia? Tutaj wątek Ukraińców w Polsce jest bardzo ważny, prawda?
No tutaj to akurat opierałem się tylko na faktach, właściwie nie przedstawiałem swojej własnej wizji tego, co by było gdyby. Mhm. Aczkolwiek no, starałem się rzetelnie ów konflikt istniejący przed wojną między Ukraińcami i Polakami przedstawić, przedstawiając zresztą rację obu stron, w tym różne problemy, które się pojawiły po stronie państwa polskiego, które z jednej strony obiecywało, a nie dotrzymywało obietnic, na przykład w zakresie szkolnictwa ukraińskiego, ale z drugiej strony też nieprzejednane stanowisko nacjonalistów ukraińskich, którzy właśnie mordowali nawet swoich, byleby nie dopuścić do porozumienia z Polakami.
Chciałabym porozmawiać o różnych postaciach, wątkach, o różnych tropach literackich i filmowych w tej książce, ale jeszcze zanim to nastąpi, poproszę pana o taką wizję dla naszych słuchaczy, którzy jeszcze nie czytali. Jak to byłoby możliwe po tej zmianie, sfałszowaniu rozkazu nie walczyć z Sowietami, właśnie walczyć, właśnie propagandą? Tak w skrócie, jakby to było możliwe, żeby odwrócić losy, żeby rozbić sowiecki związek, żeby w ogóle się wszystko to inaczej potoczyło? Jak pan to sobie wymyślił?
No to akurat jest, powiedziałbym, najbardziej realistyczna tej nierealnej historii część, ponieważ wiemy, że kiedy w czerwcu 1941 roku armia niemiecka uderzyła na Sowietów, to oni masowo poddawali się Niemcom, po prostu szli do niewoli całymi dziesiątkami tysięcy i Hitler mógłby w ciągu kilku dni czy tygodni wygrać tę wojnę, gdyby nie był po prostu szaleńcem i gdyby nie kierował się względami zupełnie nie tyle wojskowymi czy realizmu politycznego, tylko jakimiś względami rasowymi, na przykład, co u niego miały bardzo duże znaczenie. Ja ten wątek tutaj wyeksponowałem, wątek niezadowolenia czy pogardy ludu rosyjskiego dla tej opresji sowieckiej, jaka nastąpiła po 1918 roku. I starałem się pokazać, że właśnie ten motyw propagandowy przyniesienia wolności ludziom, zwykłym ludziom, którzy siłą byli wcielani do wojska i którzy byli używani jako mięso armatnie, co wiemy z historii, że ci ludzie po prostu bardzo chętnie by poszli za wizją Rosji wolnej od Sowietów.
Wolnej od komunizmu.
Od komunizmu, tak, oczywiście to o to chodziło głównie. No i dlatego, NKWD, dlatego wygrywamy tę wojnę, bo stosujemy umiejętniową broń psychologiczną i propagandę. No ale jest jeszcze wątek rumuński. To już tutaj jest cała historia związana z przypadkowym zaatakowaniem Polaków, którzy uciekali do Rumunii przez sowieckich kawalerzystów, którzy przez pomyłkę, mając zamiast prawdziwych map w bałaganie sowieckim, dostali mapy pogranicza irańskiego i zaatakowali polski oddział, niewielki zresztą bardzo, dwa samochody, zaatakowali, sądząc, że są na terenie Polski, a byli na terytorium Rumunii. Rumunia przystępuje do wojny, mając oczywiście silne zaplecze w postaci Polaków, którzy tam znaleźli schronienie między 1 a 17 września. No i również to przyczynia się do szybkiego zwycięstwa nad Sowietami.
Gdyby ktoś myślał, że to jest taka historyczna książka czy podręcznik historii alternatywnej, absolutnie nie. To jest romans, bardzo bogaty literacko. No i teraz może zwróćmy się w stronę tego głównego chyba jednak bohatera i też współautora tej książki, czyli Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, który zginął w Kutach w dosyć absurdalny sposób, prawda? To był jedyny człowiek, który tam zginął. Był tam dlatego, że miał najlepszy samochód w Rzeczpospolitej i ogólnie jest to bardzo barwna historia, już nie mówiąc o tym, jak barwna jest to postać i jak wspaniałe są jego książki.
Tak, to jest wątek, który został wielotorowo pokazany, bo nie tylko wymyśliłem sobie to, że on przeżył, a zamiast niego zginął w dokładnie identyczny sposób, jak to miało miejsce w rzeczywistości, jego kolega z oddziału, ale przedstawiłem też dwie różne wersje śmierci Dołęgi-Mostowicza, bo właściwie one są co prawda zbieżne, ale dokładnie nie wiemy, jak to było w rzeczywistości.
No i tutaj pojawiają się też chyba postaci. No Hanka to jest chyba z pamiętnika panny Hanki, tak?
Tak, to jest dalszy ciąg pamiętnika od pani Hanki. Ostatniej powieści opublikowanej przez Dłęgę Mostowicza przed wojną. Tutaj pojawia się jej dalszy ciąg. Tutaj zbierałem raczej pochwałę za język, którego użyłem, bo jest on bardzo zbliżony do tego języka, jakim posługiwał się w tej powieści oryginalny pisarz, czyli Dłęga Mostowicz.
Zafascynowany filmem, prawda? Chciał być scenarzystą w Hollywood i tutaj ślady tego powstają. Jakieś takie filmy, które my jakby znamy z ekranu, a on jakby wymyśla, co? Różne takie sytuacje się pojawiają. No tak, bawi się pan tym.
Tak, to jest zabawa dla tych, którzy lubią kino, pamiętają jego największe osiągnięcia, pamiętają scenariusze, ich autorów i tutaj rzeczywiście przedstawiam na przykład historię, która ubrana jest w realia przedwojennej Rzeczpospolitej, ale która właściwie jest kilkadziesiąt lat później pokazana w scenariuszu amerykańskiego filmu Nieoczekiwana zmiana miejsc. Tylko, że to zupełnie inne realia, tak jak gdyby je wymyślił Dłęga Mostowicz.
To ja od razu powiem, że odnajduję tu ślady Va-Banque Riposta w innej części książki. To była jakaś inspiracja dla pana?
Tak, również.
Jeśli chodzi o filmy, tam są jeszcze więcej, jest, ale na przykład z literatury Mistrz i Małgorzata jest jeden taki fragmencik, kiedy wysyłany jest telegram o tym, że nadzy mężczyźni biegają po stop i tak dalej, to proszę zadzwonić po delirium stop. Myślę sobie, no tak, dokładnie jak w Mistrzu i Małgorzacie. Na pewno Mickiewicz. I to z jednej strony pan Tadeusz, prawda, w takiej sielskiej miłości i wojskowości, a z drugiej strony Dziady, Zemsta na wroga. Bardzo satyryczny i zabawny obraz, jakby to powiedzieć, francuskiej waleczności, która natychmiast się kojarzy z serialem Allo, Allo, ta cała ich perypetia. Nie wiem, czy dobrze kombinuję, ale takie różne rzeczy mi się tutaj kojarzyły z tym, kiedy czytałam pana książkę.
No, zawstydza mnie pani trochę tymi porównaniami z Mickiewiczem czy innymi wielkimi pisarzami, ale rzeczywiście były to dla mnie inspiracje, niektóre mocniej potraktowane, inne tylko ledwie dotknięte. No, uważam, że w literaturze to jest bardzo pożyteczna sprawa, jeżeli kierujemy się tym, co wybitnego stworzyli inni. Zresztą mamy tysięczne przykłady takich odniesień literackich, więc dlaczego nie? To jest zabawa. Jeżeli ktoś widzi jej skutki tak jak pani, no to wspaniale. Jeżeli nawet nie, no to będzie się bawił tą nową wersją, nie pamiętając skąd ona pochodzi.
A jak powstawała ta książka? Bo ona też literacko jest bardzo rozmaita. Jest tak taka literatura, proza i poezja, bym powiedziała, biesiadna. Jest taki żywioł komediowy, ale też i bardzo poważne, historyczne i powiedziałabym nawet filozoficzne sprawy, o których pewnie za chwilę o determinizmie i chaosie porozmawiamy, o tym, na ile to, co się dzieje, zależy od nas. Ale chodzi mi o to, jak pan to tworzył? To się składało z jakichś takich właśnie elementów, czy ciągiem pan pisał, przeskakując ze stylu w styl?
No, to wymagało oczywiście pewnego namysłu, jeżeli właśnie chodzi o stylistykę. Natomiast na początku stworzyłem sobie konspekt, który później konsekwentnie realizowałem, pisząc kolejne rozdziały. Na pani pytanie odpowiem w ten sposób, że ta książka odbija w jakimś sensie moją osobowość, która no nie jest taka bardzo prosta i ma różne elementy, różne zakamarki, tak bym określił, z których starałem się wydobywać i umieszczać w tej powieści to, co moim zdaniem warte było pokazania.
No i pojawiły się, można powiedzieć, najbliższe chyba jednak panu wątki, czyli muzyczne, gdzieś tam. Ady Rosner, Adolf tak naprawdę, no nie dziwię się, że nie używał tego imienia, jako Biały Armstrong i też z nim rozmawia Dłęga Mostowicz, Loda Halama i jej partner. I to są takie przypadki, bo to się dzieje na pewnym przyjęciu, kiedy ludzie opowiadają o swoich snach, a tak naprawdę koszmarach, a w tych koszmarach, ja sprawdzałam w Wikipedii, no już dalej nie sięgałam, po prostu odbija się ich alternatywne życie, czyli to, co by się stało, gdyby się stało tak, jak się w naszej rzeczywistości stało.
No i czasami rzeczywiście ono było, najczęściej zresztą w tym właśnie rozdziale wprowadzającym, pokazuje prawdziwe losy tych osób, o których pani mówiła, na zasadzie właśnie pytań, co by było, gdyby. Loda Halama zastanawia się na przykład, co by było, gdyby jej ojciec zapomniał skrzypiec, kiedy uciekał przed poborem do wojska, ale wrócił się w ostatniej chwili, ryzykując tym, że pociąg odjedzie bez niego i te skrzypce zabrał. No później okazało się, że dzięki temu trafił do cyrku, trafił do Komitetu Polskiego w Baku i poznał matkę, którą się ożenił, to była też taka wielka, nagła miłość. No ale nie byłoby jej, gdyby tych skrzypiec nie zabrał, bo po prostu nigdy nie byłby grajkiem w cyrku.
Ale w ogóle pan pokazuje taką rzeczywistość, w której nawet płyty tektoniczne są jak ruchome piaski. Czasem się pan zastanawia, pana bohater, co by było gdyby, i to z jednej strony dotyka takich bardzo osobistych losów, gdyby pszczoła nie ukąsiła, prawda, tej a nie innej dziewczyny w tym, a nie innym momencie, co by było gdyby, ale cofając się, no dobrze, a skąd te pszczoły, bo tam był lasek, a gdyby nie było lasku, a gdyby właśnie te płyty tektoniczne ułożyły się inaczej, nie byłoby tej wioski, czyli o całym świecie pan myśli w taki sposób jakby potencjalny, różnych wariantów, różnych rzeczywistości.
No nad tym się rzadko zastanawiamy, ale przyznam się, że no, to jest coraz częściej powodem moich zdziwień i przemyśleń. Właśnie jak wiele elementów historii, która się w nas i wokół nas układa, jest związanych z przypadkiem i z tym, jak no to Kieślowski pokazał na przykład w filmie, o, trzeba wyłączyć różne wersje tego samego losu człowieka, związanego z tym, czy się zdąży, czy się nie zdąży, prawda, na pociąg. Więc ja również się zastanawiam, ale staram się iść głębiej właśnie. To nie tylko to, co się w tym momencie wydarzyło, ale żeby doszło do tego momentu wyboru, to też musiały być jakieś czynniki, które to determinowały, wcześniejsze, a te wcześniejsze jeszcze były rzeczywiście związane z innymi wyborami i z innymi sytuacjami.
Kiedy czytałam o tym, jak poszczególne osoby wpływają u pana na bieg historii, na ogólnoświatowe, można powiedzieć, wydarzenia i ich czyny mają takie konsekwencje, to poczułam jakąś ogromną odpowiedzialność, która mnie przerasta. Bo ja rozumiem, że osoby typu, przepraszam, właśnie Hitler, Stalin, Putin, prawda, ludzie, którzy są, mają taką władzę, czy chociażby Śmigły Rydz, ale ja... A tymczasem pan pokazuje tutaj, że bardzo drobni ludzie, że tak prawie nic nieznaczący, no chociażby i ten Dołęga Mostowicz, który przecież był dziennikarzem i pisarzem, ale podejmuje taką decyzję w którymś momencie, która zmienia losy świata. Czyli że ta możliwość jest ogromna dla nas po prostu.
Tak, oczywiście. Na każdym etapie ponosimy taką odpowiedzialność i w swoim własnym wymiarze możemy w jakiś sposób jednak oddziaływać na to, co będzie później. Ja przyznam się, że kilkakrotnie podejmowałem sam takie próby, trzęsąc się czasami ze strachu, a czasami po prostu tylko nie wiedząc, co będzie później. No i okazywało się, że jedna z takich prób została zapamiętana i ona w jakimś momencie, jak się dowiaduję od tych osób, które mi o tym opowiadają, wpłynęła na ich późniejsze postępowanie, na decyzje.
Jednym słowem, o Annie Lennox to był?
To nie była Lennox akurat.
Nie?
Tak, ale wchodzi to, oczywiście o
Wrona Skona. A to widzi pan, to ja to z ust naocznego świadka, który jak widać świadkiem był, ale coś się pomyliło.
Pomylił tylko piosenkarki, ale faktycznie no, to była też decyzja, która, no myślę, że wiele osób mi o tym mówiło, że zaczęli inaczej postrzegać rzeczywistość, że nabrali wielkiej nadziei, że ten straszny ustrój, który wydawał się nie do pokonania, że nawet no, można pokonać śmiechem. Mhm. To też chyba jest odpowiedzią na pani pytanie.
To trzeba chyba jednak uzupełnić. Mam nadzieję, że tu się nie mylę. To był tekst w Dzienniku Bałtyckim.
Tak, tak, oczywiście.
Ostatni pana wtedy, tak, w związku z tym.
W rubryce Echa Muzyki Młodzieżowej.
Rozmawiamy przede wszystkim o historii, przez jakiś czas o przeznaczeniu i naszym wpływie na to, co się dzieje wokół nas. No ale to jest romans i tu jest kilka wątków romantycznych, a jeden chyba szczególnie ważny, czyli taka nagła miłość, która najprzystojniejszego, jak rozumiem, oficera dopada właśnie w Kutach też.
Tak, i to jest wątek, który może trochę za mało jest eksponowany, ale starałem się pokazać go właśnie jako cząstkę też wielkiej historii, kiedy ta osobista historia ma jednak dosyć duży wpływ na to, co będzie dalej. Dlatego też ta powieść nazwana jest romansem ahistorycznym, bo rzeczywiście ten romans w warunkach historii alternatywnej kręci się bardzo dobrze, rozpoczyna się, a są tam również różne wątki rodzinne, wplecione, autentyczne. na przykład wątek lekarza, ojca tej bohaterki, w której zakochuje się porucznik Szlachecki, lekarza, który mówi w taki sposób, że nie można ani słowa zrozumieć. Znałem takiego lekarza, bo to był mój wujek właśnie, który w ten sposób mówił. Nikt go nie rozumiał.
Jakby naddźwiękowo, prawda? Szybciej chyba myślał, niż mówił.
Połykał po prostu co drugą sylabę i dzięki temu mówił bardzo szybko, ale właśnie w sposób niezrozumiały. I takich wątków jest więcej. Jest wątki kulinarne nawet, które są związane z historiami rodzinnymi. Przepisy, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, i które tutaj też opisałem. Podobno kilka osób mówiło mi, że sprawdzało to i udało się.
Aha, tak nawet ugotować według pana.
Tak, przepis był na tyle jasny. Na przykład na baraninę na dziko z knedlami ze śliwkami.
No to coś takiego. Rzeczywiście sporo jest tutaj takich wręcz detali kulinarnych, bardzo smakowitych, przedwojennych. No i jest ta miłość, bo powiedzmy sobie szczerze, gdyby Rajmund Szlachecki nie zakochał się tak nagle, porzucając wszystkie poprzednie miłości, to by pewnie nie zaspał i pewnie nie dałoby się sfałszować rozkazu i to wszystko przez to, prawda? Przez tę miłość ta historia tak się zmieniła.
Tak, to też jest jedna z tych przestróg, że uważajcie co robicie, bo nigdy nie wiadomo co będzie, jeśli będzie inaczej.
To jest jeden też z tych wątków, które wydają się niedokończone. Książka się kończy, do Tadeusza Dołęgi Mostowicza przychodzi pewien pan w okularach. Ogólnie z opisu to chyba przypomina siedzącego vis-a-vis autora. Spotkali się panowie, prawda, tam tutaj na tych stronach.
Tak,
i sobie ustalacie, co dalej. I jak rozumiem, jest to po prostu tom pierwszy, część pierwsza historii i może ten Urszuli wątek zostanie jakoś później zamknięty, poprowadzony,
tak,
bo oni się umówili po wojnie, tak?
Oczywiście. Umówili się po wojnie, oczywiście o 6 po wojnie. Tyle, że nie u Kalicha, to kolejny wątek literacki, a w Bristolu, w Warszawie. No, co, nie wiem, czy akurat tam rzeczywiście trafiają, ale na pewno ta historia ma rozwinięcie i rzeczywiście, tak jak pani to słusznie zauważyła, już niedługo ukaże się kolejna powieść, zatytułowana podobnie, Political Fiction, Romans i zdrada. I to dopiero będzie koniec tej historii. No, mogłem w ten sposób postąpić, ponieważ te rozdziały są skonstruowane dosyć luźno. Każdy z nich pokazuje inną historię i można je czytać zupełnie osobno, nawet w innej kolejności. A więc ciąg dalszy, który konsekwentnie oczywiście nastąpi, jest też tak zaplątany i tak pokazany, że na koniec właściwie musimy dokonać wyboru, która z dwóch wersji tego romansu jest prawdziwa. Czy wersja pierwsza, czy wersja druga. To też jest zagadka, z którą pozostawiam czytelnika, ale już w kolejnej powieści.
Multiversum Stanisława Danielewicza. Ahistoryczne. Political Fiction, romans ahistoryczny już jest. Political Fiction, romans i zdrada ukaże się niebawem. To niebawem to jest kwestia miesięcy?
To jest we wrześniu prawdopodobnie.
To bardzo niebawem się ukaże. I będziemy mogli zamknąć, a jednocześnie otworzyć tę historię dla siebie. A to jest taki pana chwilowy romans z beletrystyką, czy nowy początek?
No, nie wiadomo jak to będzie oczywiście, ale zaczynam coraz częściej myśleć na przykład o sztuce teatralnej i słuchowisku radiowym, jako takich formach, które mogą też coś ciekawego dać nie tylko słuchaczowi czy czytelnikowi, ale i autorowi, który może próbować zawrzeć swoje doświadczenia w takiej właśnie formie.
Elementy dramatu tu są, prawda? Też pan to wykorzystuje i też się tym bawi. Pisząc didaskalia, rozpisując rolę, także...
No to jest takie wprowadzenie, które jak się okazuje zostało trafnie odczytane, więc kto wie, czy nie warto będzie je kontynuować.
Bardzo serdecznie dziękuję. Stanisław Danielewicz, Political Fiction, romans ahistoryczny.
Dziękuję.
Iwona Borawska, audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.